Kochani, ja chciałem się podzielić z wami Słowem Bożym, które Pan mi dzisiaj położył na serce, a jest to zapisane w liście apostoła Pawła do Hebrajczyków, 3 rozdział od wersetu 12 do 19 i 4 rozdział od 1 do 16. Strona 1300 i 1301, na tych dwóch stronach mamy zapisane te wersety, także otwórzmy, jeśli chcemy śledzić. I czytajmy. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj. Aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Gdy się powiada dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu. Kto to byli ci, którzy usłyszeli i zbuntowali się? Czy nie ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Do kogo to miał wstręt przez 40 lat? Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? A komu to przysiągł, że nie wejdą do odpocznienia Jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia Jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym, lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy zgodnie z tym, jak powiedział, jak przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do mego odpocznienia, chociaż dzieła jego od założenia świata były dokonane. O 7 dniu bowiem powiedział gdzieś tak i odpoczął Bóg dnia 7 od wszystkich dzieł swoich, a na tym miejscu znowu nie wejdą do odpocznienia mego. Skoro więc jest tak, że niektórzy do niego wejdą, a ci, którym najpierw była zwiastowana dobra nowina z powodu nieposłuszeństwa, nie weszli, przeto znowu wyznacza pewien dzień dzisiaj, mówiąc przez Dawida po tak długim czasie, jak to przedtem zostało powiedziane. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Gdyby bowiem Jozue wprowadził ich był do odpocznienia, nie mówiłby Bóg później o innym dniu. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. To bowiem wszedł do odpocznienia Jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed Nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Mamy więc wielkiego arcykapłana, który nie tylko został wyuczony, na studia skończył teologiczne, ale mamy arcykapłana, który przeszedł taką samą drogę, jak my idziemy po tym świecie i okazał się być doskonały. I dlatego, ponieważ nasz arcykapłan Jezus Chrystus był tutaj na ziemi, przechadzał się, nie tylko przechadzał się po tej ziemi, ale szedł przez problemy, trudności, konflikty i najprzeróżniejsze inne problemy, przechodząc, doświadczony został pod każdym względem. Dlatego też potrafi współczuć i potrafi nas dobrze zrozumieć. Ludzie nieraz myślą, a Bóg tam na niebie siedzi sobie na tronie, to co On może wiedzieć o tym, co ja przeżywam tutaj na ziemi? Bóg doskonale wie, bo po prawicy Boga Ojca siedzi Jego Syn, Jezus Chrystus, a więc siedzi tam człowiek. Człowiek, który przeszedł przez problemy i trudności i do tego wszystkiego jeszcze haniebnie został przybity do krzyża. Czy ktoś z was takie doświadczenie miał? Przybity do krzyża? Ktoś z was był przybity do krzyża? Kochani, Jezus Chrystus nawet większe cierpienia przeszedł niż wielu z nas. Ale nie o tym chciałem dzisiaj mówić. Chciałem się skupić na trzech zagadnieniach, które są opisane w tym fragmencie Słowa Bożego. Apostoł Paweł zwraca nam uwagę pod wpływem Ducha Świętego, że pewne rzeczy w naszym życiu mają miejsce i my musimy wiedzieć, co z tym zrobić. My musimy wiedzieć, jak się w tym świecie zachowywać, byśmy po prostu nie byli ludźmi, na końcu których życia Bóg Ojciec powie tak. Ile lat żyłeś? A ty mówisz, no 75, 85, 95. No ile tam człowiek przeżyje tych lat swoich na tej ziemi? A Bóg mówi, cały ten okres czasu, 80 czy 70 lat, jaki żyłeś, nienawidziłem ciebie. No to by było straszne usłyszeć od Boga takie słowa, prawda? Nienawidziłem ciebie, tak jak o Izraelitach Bóg powiedział, 40 lat szliście przez pustynię i przez te 40 lat was nienawidziłem. Dlaczego Bóg znienawidził swój naród? Dlaczego Bóg wypowiada takie słowa, że nienawidził ich przez 40 lat, jak przez pustynię szli? Możemy powiedzieć, no to był taki odstępny naród, taki zły naród. Bóg nie chciał ich znać, nie miał z nimi nic do czynienia. Czy rzeczywiście przez te 40 lat Bóg im nic nie pomagał, w niczym nie uczestniczył w ich życiu, w żaden sposób ich nie prowadził? Owszem, prowadził ich. Zdarzały się cuda. Przecież przez te 40 lat zdarzały się cuda. I to wielkie cuda się działy. Bóg ich uzdrawiał, Bóg ich leczył, Bóg ich karmił, Bóg im dawał wszystko. Jak Bóg mógł na końcu tych 40 lat chodzenia po pustyni, przez trudności i cierpienia, mógł powiedzieć na końcu tej całej wędrówki, zanim weszli do ziemi obiecanej, mógł powiedzieć, 40 lat was nienawidziłem. Kochani, my żyjąc na tym świecie, ileś tam lat chodzimy za Jezusem Chrystusem. Ja chrzest przyjąłem w 70 roku, to od 70 roku to jest 42 lata. 42 lata, akurat 2 lata więcej, to może 40 lat Bóg mnie nienawidził, a teraz 2 lata już mnie trochę lubi. Kochani, no może tak być. Możemy iść z Panem przez 20, 30, 40, 50 lat i Bóg może powiedzieć, no co z Twojego życia wyszło pozytywnego? Co z Twojego życia właściwego dla mnie działo się? Po prostu nic. Muszę to jednym słowem określić. Nic. Przez wszystkie te lata nie podobałeś mi się. I dlatego, ponieważ Bóg wypowiedział te słowa przez sługę swojego Pawła, musimy się zastanowić, co my takiego mamy czynić w życiu naszym, a droga za Jezusem Chrystusem nie jest wcale trudna. Słowo Boże tak o tym mówi, że jarzmo Boże nie jest ciężkie, a droga nie jest ukryta, abyśmy tylko w pewne rzeczy wchodzili, wkraczali na tą Bożą drogę i pewien sposób działania w naszym życiu wprowadzali, abyśmy nie oglądali się na jakieś niewłaściwe przykłady i nie obserwowali ludzi, którzy nam się wydają bardzo wielcy przed Panem, a których życie może się Bogu wcale nie podobać. Dlatego musimy patrzeć na to, co się Bogu podoba. Kiedy czytaliśmy ten fragment Słowa Bożego, to bardzo w oczy się rzucały w zasadzie trzy zagadnienia. Pierwsze z nich, które rzucało się bardzo w oczy, to jest zatwardziałość. Takim klasycznym przykładem zatwardziałości w Piśmie Świętym jest, jednym słowem odpowiemy, kto? Faraon. Kochani, w Słowie Bożym możecie sobie przeczytać, jest to opisane w drugiej Księdze Mojżeszowej, rozdziały od 7 do 12 włącznie. Od 7 do 12 nie jest to tak dużo, przeczytajcie sobie w domu, rozważcie dokładnie, co tam jest napisane. Ja tylko się powołam na te wersety, i to tylko pokrótce, na te wersety, które mówią o zatwardziałości Faraona. I w 7 rozdziale, w 13 wersecie jest powiedziane, lecz serce Faraona pozostało nieczułe i nie usłuchał ich, tak jak Pan zapowiedział. 14 werset, i rzekł Pan do Mojżesza, twarde jest serce Faraona, wzbrania się wypuścić lud. 23 werset mówi, Faraon, odwróciwszy się, poszedł do swego pałacu i nie wziął sobie tego do serca. Dalej w 8 rozdziale jest trzeci przykład zaparcia się Faraona i zatwardziałości jego serca, werset 15, a Faraon, widząc, że nastała ulga, zaciął się w sercu swoim i nie usłuchał ich, tak jak Pan zapowiedział. I w 19 wersecie wtedy rzekli czarownicy do Faraona, w tym jest palec Boży, lecz serce Faraona pozostało nieczułe i nie usłuchał ich, tak jak Pan zapowiedział. I w 32 wersecie jest powiedziane, lecz Faraon i tym razem zaciął się w sercu swoim i ludu nie wypuścił. W 9 wersecie, w 9 rozdziale, w 7 wersecie jest już 6 przykład zatwardziałości serca Faraona. Faraon kazał to zbadać, a oto zbydła Izraelitów nie zginęło nic. Lecz serce Faraona pozostało nieczułe i nie wypuścił ludu. 12 werset, to jest już 7 przykład zatwardziałości, lecz Pan spotęgował upór Faraona i nie usłuchał ich, tak jak Pan zapowiedział. Zobaczmy, 6 razy Bóg dał możliwość Faraonowi, żeby nie wpływać na jego sposób postępowania. Za 7 razem jest wyraźnie dopiero powiedziane, że Bóg spotęgował upór Faraona, także zaciął się w sercu swoim. I dalej, 34, 35 werset, 8 przykład zatwardziałości Faraona. Faraon zaś, widząc, że deszcz, grad i grzmoty ustały, zaczął grzeszyć na nowo i zaciął się w sercu swoim on i jego słudzy. Serce Faraona pozostało nieczułe i nie wypuścił synów izraelskich, tak jak Pan zapowiedział przez Mojżesza. I 10 rozdział, 20 werset, 9 przykład zatwardziałości, lecz Pan przywiódł do zatwardziałości serce Faraona, tak iż nie wypuścił synów izraelskich. Bóg jeszcze raz potęguje upór Faraona, także Faraon zacina się w sercu swoim. 10 przykład zatwardziałości w 27 wersecie, lecz Pan doprowadził do zatwardziałości serce Faraona, tak iż nie chciał ich wypuścić. 11 rozdział już mówi o tym czasie, kiedy Pan zapowiedział śmierć wszystkich pierworodnych. I tutaj już jest powiedziane, że Faraon wypuścił naród izraelski, wręcz jest powiedziane, wygonił ich, dosłownie ich wygonił, wypędził ich, idźcie, szybko wychodźcie, ale na koniec jeszcze zaznaczył, ale pomódlcie się też o mnie, by Pan mi odpuścił mój grzech. Kochani, przypominam sobie taki przykład z życia człowieka opisany przez pewnego brata, który jest sługą Bożym, który żył w zatwardziałości swojego serca i źle postępował w swojej rodzinie, wobec swojej rodziny, wobec swoich dzieci, wobec swojej żony, źle postępował. I ten brat miał słowo od Pana, żeby pojechać do niego i zwrócić mu uwagę, że źle postępuje. To był jego szwagier, więc pojechał do niego, żeby mu zwrócić uwagę, a po to, żeby mu zwrócić tą uwagę, musiał przejechać 500 kilometrów. I on pojechał. Pojechał, żeby się z nim spotkać, przez całą noc jechał, na rano zajechał, spotkał go tam, gdzie on pracował, bo wiedział, gdzie pracuje, zaczął mu mówić, opowiadać o tym, jak źle postępuje, jak Pan przysłał go, żeby mu zwrócić uwagę. No ten człowiek rozpłakał się, był bardzo wzruszony tym i płakał i żałował przed Panem, że to jego życie tak wygląda i on mówił, no i co, chcesz zmienić swoje życie? Nie, ja będę nadal tak postępował. I kilka razy próbował mu zwracać uwagę, on dalej płakał, wzruszał się i żałował, że tak postępuje. Nie, ja jednak pozostanę przy takim sposobie postępowania. I chyba 5 razy, tam jest opisane w jednej z książek, jest opisane, że ten brat zwracał mu uwagę i on ciągle wzruszony, ciągle płakał i żałował i ciągle twierdził, że on pozostanie w takim sposobie postępowania. Oczywiście ten brat skończył swoje napomnienie i pojechał i po pewnym czasie modląc się, Bóg zatrzymał go w jego modlitwie, bo ciągle nie przestawał się modlić, żeby ten człowiek się upokorzył, a Bóg go zatrzymał i powiedział, nie módl się o niego więcej, zabraniam ci. No ten brat był bardzo zdziwiony, jak to ja mam się o niego nie modlić? Bóg powiedział, dlatego, że on pozostał w uporze swojego serca, a szatan go tak omamił, że nie chce wyjść ze swojego grzechu i ze swojego grzesznego sposobu postępowania. No w niedługim czasie Bóg go odwołał z tej ziemi i nie tego kaznodzieje, który napominał, tylko tego człowieka, który źle żył, niewłaściwie postępował. I to jest taki świeży przykład, oprócz tego przykładu Faraona, zatwardziałości serca. Ja nie mówię, że my jesteśmy w takiej zatwardziałości serca, że mówimy jeden do drugiego, napominamy się nawzajem, a każdy z nas pozostaje w uporze swojego serca, nie chce pokutować. Ale kochani, w życiu naszym jest wiele przykładów takich sytuacji, w których Bóg coś do nas mówi, chce nam coś odkryć, chce nam coś pokazać, a my pozostajemy obojętni. To jest tak, jakby mówić do kogoś, a ktoś tak jak grochem o ścianę. Wiecie, co to takiego? Jaki piękny dźwięk wydaje groch, kiedy się rzuca o ścianie? Jaki to jest piękny dźwięk? To jest taka muzyka, harmonia, czy co to jest? Takie głuche stuknięcie i nic, żadnej korzyści, nic. Jak grochem o ścianę, nic. Efektu nie ma, bo ten groch jest leciutki i nic nie powoduje. Po prostu nic nie powoduje, dlatego taki przykład jest. Dlatego jest takie powiedzenie, jak grochem o ścianę. Mówisz do człowieka, a człowiek zupełnie w żaden sposób nie reaguje. My mamy być ludźmi, którzy reagują na Słowo Boże. Dlaczego znienawidzeni zostali Izraelici przez 40 dni na pustyni? Dlatego, że byli zatwardziali w sercu swoim. Byli zatwardziali, mieli zatwardziałość w swoich sercach. Dlatego Bóg też ich znienawidził. Przykłady zatwardziałości w Piśmie Świętym mamy bardzo wielokrotnie opisane. Hebrajczyków 3:8 jest napisane tak. Dlatego jak mówi Duch Święty, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu w dniu kuszenia na pustyni. Efezjan 4, rozdział 18, werset mówi tak więc, proszę was i zaklinam w imię Pana, żebyście nie postępowali tak jak poganie, którzy poddają się swoim bezsensownym przekonaniom, zaciemniającym tylko ich umysły. Nie mają oni żadnego udziału w życiu, które nam Bóg daje, gdyż trwają w absolutnej niewiedzy wskutek całkowitej zatwardziałości serca. Przy powieści Salomona 28, rozdział 14, werset mówi tak. Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej, lecz kto zatwardza serce, wpada w nieszczęście. Psalm 81, wersety 12 i 13 mówią, lecz lud mój nie słucha głosu mego, a Izrael nie był mi uległy. Zostawiłem ich więc na pastwę serc zatwardziałych. I zaczęli postępować według własnych planów. Psalm 95, werset 8. Nie zatwardzajcie serca waszego jak w Meriba, jak w dniu pobytu w Massa na pustyni. Zachariasza 7, rozdział 11 i 12, wersety mówią tak. Lecz oni nie chcieli usłuchać. Odwrócili się do mnie plecami i zatkali uszy, aby nie słyszeć. Zatwardzili swoje serca jak diament, aby nie musieć słuchać zakonu i słów, które Pan zastępów posyłał do nich przez swego ducha za pośrednictwem dawnych proroków. Dlatego Pan zastępów wybuchnął wielkim gniewem. Ewangelia Jana, 12 rozdział, 40 werset mówi: zaślepił oczy ich i zatwardził serce ich, aby nie widzieli oczami swymi i nie rozumieli sercem swym, i żeby się nie nawrócili, i żebym ich nie uzdrowił. Marka 16, rozdział 14, werset. Na koniec ukazał się 11 uczniom, gdy siedzieli u stołu, i ganił ich niewiarę i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwstrzeszonego. Wreszcie Rzymian, 2, rozdział 5, werset. Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga. Zobaczmy, co Słowo Boże mówi o zatwardziałości. To są tylko niektóre wersety z Pisma Świętego, które zanotowałem, ale takich wersetów na temat zatwardziałości jest bardzo dużo. Człowiek wierzący musi pozostać podatny na Słowo Boże. To nie wystarczy być na nabożeństwie, słyszeć Słowo Boże i nic z nim nie robić. To nie wystarczy być chrześcijaninem, przyjąć chrzest, stać się wierzącym człowiekiem i nic nie robić z tego, co Bóg do nas mówi. Kochani, my zawsze oczekujemy na to, że ktoś, do kogo mówimy, będzie słyszał i będzie słuchał tego, co do niego mówimy. Jeśli szef, boss wydaje polecenie, to nie po to wydaje polecenie, żeby ludzie posłyszeli i nic z tym nie zrobili. Co robi szef, którego pracownicy słyszą, co on do nich mówi? Słyszą. Bo nie jest taki przypadek, kiedy szef mówi i co? Słyszysz? No słyszę. Zrozumiałem. Powtórz. A wiesz, chyba nie zrozumiałem, bo nie ma jak powtórzyć. Człowiek, do którego szef mówi, to jest człowiek, który jeśli ma pozostać dalej pracownikiem w tej firmie, to musi co zrobić? No wykonać to, co do niego się mówi. Od żołnierza czego się wymaga? Jak jego szef, no czyli oficer, wydaje mu jakieś polecenie, wydaje rozkaz, to od żołnierza się wymaga, żeby on najpierw pomyślał, czy to jest logiczny rozkaz. Jeśli nielogiczny, to go nie wykonać. Jeśli logiczny, to ewentualnie zastanowić się, czy by go nie trzeba było wykonać, tak? Czy on jest logiczny, czy on jest nielogiczny. Jak do ciebie twój zwierzchnik mówi, padnij, a ty patrzysz, że przed tobą jest błoto, to co musisz zrobić? Przejść na bok i wtedy paść, tak? Tylko, że nie było komendy przejść na bok. Kochani, w Królestwie Bożym, jeśli Bóg wydaje jakieś polecenie, to my co mamy zrobić? Po prostu je wykonać. Kochani, my teraz może nam się wydaje, że my z Bogiem możemy podyskutować, że my z Bogiem możemy tak podebatować. Jeśli Bóg daje ci taką możliwość, żeby z Nim dyskutował, żeby z Nim debatował, możesz dowoli dyskutować. Panie Boże, może by tak. Panie Boże, może by tak. Panie Boże, może by tak. Jeśli Bóg ci daje miejsce na dyskusję, dyskutuj ile wlezie. Kochani, przypomnijmy sobie tych aniołów, których Bóg wysłał, ażeby zniszczyli Sodomę i Gomorę. Pamiętamy? Z kim oni wcześniej rozmawiali? Z Abrahamem, prawda? A kiedy rozmawiali z Abrahamem i Bóg objawił Abrahamowi, przecież nie mogę ukryć przed moim sługą Abrahamem, co mam zamiar zrobić. I mówię: Abrahamie, oto idziemy, aby zniszczyć Sodomę, bo grzech się rozmnożył w tych dwóch miastach strasznie i w okolicznych terenach. Abraham powiedział: o nie, panie, nie wolno ci tego robić, czy tak? Ale dyskutował z Bogiem? O tak. I to dużo razy. Panie, a jeśli tam się znajdzie tyle i tyle sprawiedliwych, po prostu chciał jakoś namówić Boga, żeby Bóg zrezygnował ze zniszczenia Sodomy i Gomory. Panie, ale tam jest mój bratanek, tam jest jego rodzina. Dyskutował z Bogiem, bo Bóg dał takie miejsce, dał taką możliwość. Ale jeśli Bóg nie dopuszcza takiej możliwości, mówi, masz to zrobić, to Bóg nie oczekuje wcale, że ty zastanowisz się, pomyślisz i ewentualnie zrobisz albo nie. My mamy być ludźmi, na których Słowo Boże ma wpływ. Bóg wysłał do Faraona Mojżesza i Aarona. Pamiętamy? I powiedział tak. Bóg do Mojżesza powiedział tak. Mojżeszu, ciebie ustanawiam dla Faraona Bogiem. Dziwne, prawda? Bóg o Mojżeszu mówi, Mojżeszu, ustanawiam ciebie dla Faraona Bogiem. A Aarona ustanawiam twoim kapłanem. A więc ty wychodzisz do Faraona i jesteś dla niego Bóg. Dlaczego tak Bóg powiedział? Bo Bóg go wysłał z konkretnym działaniem, z konkretnym poleceniem, z konkretnymi przykładami Bożej zwierzchności, Bożego działania w mocy. I powiedział, będziesz czynił taki znak, będziesz czynił taki znak, będziesz czynił taki znak, ażeby Faraon wypuścił mój lud. I teraz, kiedy Bóg przemawia do Faraona, ustami Mojżesza, Mojżesz staje się Bogiem dla Faraona. To jest opisane. Jeśli sięgniecie do tych fragmentów, które opisują nam te przykłady zatwardziałości serca Faraona, to 7 rozdział, pierwszy werset rozpoczyna się tak. I rzekł Pan do Mojżesza, oto ustanawiam cię Bogiem dla Faraona, a brat twój Aaron będzie twoim prorokiem. Nie kapłanem, tylko prorokiem. Ty jesteś Bogiem dla Faraona. Bóg pewne rzeczy ustanawia. Ale zobaczmy, Izraelici patrzyli na to wszystko, co Bóg robi z Mojżeszem. Przecież to wszystko działo się na oczach Izraelitów. Te wszystkie znaki, to wszystko jest powiedziane, tam były muchy, tam w Goszen, gdzie mieszkali Izraelici, much nie było. Tam były komary, a tu, gdzie w Goszen Izraelici mieszkali, tam nie było komarów. Tu była plaga żab, tam plagi żab nie było. Tu wyginęły trzody, a tutaj nie wyginęły trzody. Jest wyraźnie powiedziane, że Faraon w niektórych momentach wysyłał swoich posłańców, żeby zbadali tą rzecz. Czy rzeczywiście tak się rzeczy mają? Że tutaj wszystko powymierało, a tam wszystko żyje. Tu była szarańcza, a tam nie było szarańczy. I tak rzeczywiście było. Izraelici to wszystko dokładnie widzieli, aż wreszcie na koniec pierworodni. Kochani, możesz dotykać majątku ludzi i to jakiś tam wpływ na ludzi może mieć, na jednych większy, na drugich mniejszy. Ale jak dotkniesz życia, dotkniesz najbliższych, to wtedy to potrząśnie każdym człowiekiem. Absolutnie każdym. I tu jest na koniec pokazanie, Izraelici doskonale to widzieli, że pierworodni w Izraelu przeżyli, a w całej ziemi egipskiej wszyscy pierworodni zostali wybici. Dokładnie to widzieli. Wśród znaków i cudów wyszli z ziemi egipskiej. Dalej, kiedy wyszli z ziemi egipskiej, od razu na samym początku jest potężny cud. Kiedy to Egipcjanie rozmyślili się, że źle zrobili, że nie ma niewolników, nie ma kto dla nich pracować, wysłali wojsko, żeby zawrócić tych Izraelitów. I mieli wspaniałe przejście przez Morze Czerwone, prawda? Mieli wspaniałe przejście. Jak poginęły wojska egipskie, jak to wszystko się wydarzyło. Tam później w historii nawet są odnotowane różne rzeczy ciekawe, to naprawdę są ciekawe rzeczy, jak Bóg w potężnej sile, w potężnej mocy działa. Bóg jest naprawdę wielki i Izraelici to wszystko widzieli, a jednak serca ich pozostały w zatwardziałości. Serca tych, którzy obserwowali wszystko, pozostały w zatwardziałości. Jest to zupełnie niesamowite, jak ta rzecz może mieć miejsce. Wiecie, dowodem na co to jest? To jest taki przykład pokazujący nam, że można być człowiekiem wierzącym, można być człowiekiem, który czyta Pismo Święte, można być człowiekiem, który uczęszcza na nabożeństwa, można być człowiekiem napełnionym Duchem Świętym, a pomimo wszystko hołdować zatwardziałości swojego serca. Możesz być nawet dobrym chrześcijaninem i być zatwardziałym. Bo wiesz, skąd zatwardziałość się bierze? Z postanowienia serca. Po prostu postanawiasz. Albo postanawiasz, że się będziesz upierać, albo postanawiasz, że nie. Bóg ciebie stworzył, Bóg ciebie uczynił, uczynił ciebie i dał ci taką możliwość w życiu twoim, jaką ma sam pod względem decyzji dotyczącej swojej własnej osobowości. Kochani, Bóg, stwarzając wszystkie istoty we wszechświecie, tylko człowieka takim stworzył i takie prawo dał. To jest jedyne stworzenie Boże, które ma takie prawo od Boga dane. Może zadecydować o sobie wszystko. Absolutnie wszystko. Zdecyduje, że pomimo tego wszystkiego, co Bóg robi, ja chcę iść do piekła i Bóg nie zatrzyma ciebie. Chociaż wcale dla ciebie piekła nie stworzył i wcale nie chce, żebyś tam poszedł. Ale postanowisz i pójdziesz. I Bóg ciebie nie zatrzyma. Dlaczego? Bo dał ci możliwość podejmowania decyzji. Podejmujesz decyzję. I dlatego serce twoje albo pozostanie miękkie na Słowo Boże, podatne na Słowo Boże, albo po prostu zatwardziałe. Ty postanawiasz i ty to czynisz. Od ciebie zależy i wcale nie od Boga zależy, czy zatwardziałość twojego serca będzie się rozwijać w tobie, czy też nie. Bóg na pewnym etapie twojego życia może przyczynić się dalej do tego, jeśli źle idziesz. Tak jak było w przypadku narodu izraelskiego. Oni byli zatwardziali, oni w zatwardziałości swojej żyli, a Bóg co w końcu powiedział? W takim razie, jeżeli jesteście zatwardziali w swoich sercach, w takim razie Ewangelia pójdzie do Boga. I powiedział do swoich apostołów, idźcie do pogan. Przekażcie tam. Zatwardziałość na Izraelitów przyszła i to się stało zbawienne dla pogan. Bóg to użył, żeby inni ludzie również weszli do Jego Królestwa. Czy Bóg miał taki plan od początku, żeby poganie weszli do Jego Królestwa? No oczywiście, że tak. Miał taki plan. Ale to nie oznacza, że Bóg w swoim planie ujął od razu, że Izraelici bardzo będą chcieli żyć dla Boga, a Bóg ich zatwardzi i koniec, żeby tylko poganie weszli. To nie o to chodzi. Bóg po prostu używa konkretnych sytuacji, które w życiu mają miejsce. Jeśli oni by do końca nie byli zatwardziali, to Bóg nie musiałby wcale ich zatwardzać, żeby poganie weszli. Po prostu dołączyłby w pewnym momencie pogan i to wszystko. Nie byłoby żadnego problemu. Ale Bóg używa też tej zatwardziałości, ażeby poganie również mogli skorzystać z tej łaski. Dlatego to nie rozważamy tego, bo Bóg wie, jak te rzeczy przebiegają. A więc patrzmy, mamy pozostać podatni na Słowo Boże. I teraz, kiedy jesteśmy podatni na Słowo Boże, jaki powinien być wpływ Bożego Słowa na nasze życie? I tutaj czytamy w tym fragmencie Słowa Bożego w 14 wersecie, staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie, ufność, jaką mieliśmy na początku. Ufność. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. I Słowo Boże o ufności mówi bardzo wielu miejsca. W Hebrajczykach 6 rozdziale 11 werset jest powiedziane, tak bardzo pragniemy, aby nikt z was nie osłabł w gorliwości, ale by każdy trwał w niezachwianej ufności aż do końca. Hebrajczyków 10 rozdział 35 werset. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Pierwszy list Jana 4 rozdział 17 werset mówi: miłość osiąga w nas pełnię swej doskonałości przez to, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu. Gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Filipian 3, rozdział 3 i 4 wersety mówią, to my właśnie jesteśmy ludem prawdziwie obrzezanym. My, którzy służymy Bogu przez Jego Ducha i całą naszą ufność pokładamy w Jezusie Chrystusie, a nie w ludzkim ciele. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. Łukasza 18, rozdział 9 i 10 werset. I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli, to podobieństwo. Dwaj ludzie weszli do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Pamiętamy tą przypowieść, ten przykład, który Jezus Chrystus przytoczył? Faryzeusz i celnik. Jeden pokładał ufność całkowicie w sobie, drugi pokładał ufność w Bogu. Który został wyratowany? Ten, który pokładał ufność w Bogu. I to jest podstawa. To jest podstawa. Wreszcie Psalm 146:3. Nie pokładajcie ufności w książętach, ani w człowieku, który nie może pomóc. I przypowieści Salomona, 22 rozdział, 19 werset. Chcę cię dziś pouczyć o twojej drodze, abyś swoją ufność pokładał w Panu. Kochani, nie zatwardziałość, ale miękkość, podatność na działanie Bożego Słowa i całkowite zaufanie do Boga. My bardzo często się buntujemy przeciwko temu, co Bóg czyni w naszym życiu. A to nam się nie podoba, a tamto nam się nie podoba. Panie, dlaczego? Jeżeli zadajesz Bogu, Panie, dlaczego, to znaczy, że nie godzisz się na to, co Pan w twoim życiu czyni. Nie godzisz się na to, co Pan czyni. Ale Słowo Boże nam mówi, że my mamy mieć niezachwianą ufność, że Bóg wie, co czyni. Niezachwianą ufność. Kochani, będziemy bardzo zawstydzeni, jeżeli będziemy mieli do Boga pretensje o to, co nie tak według naszych myśli, według naszych oczekiwań w życiu naszym Bóg uczynił, kiedy przejdziemy na tamtą stronę, znajdziemy się w Królestwie Niebios, a prawda jest taka według Słowa Bożego, że kiedy wejdziesz do Królestwa Niebios, twój umysł otworzy się i raptownie się okaże, że twój umysł ma prawie pełne poznanie. I zaczniesz wszystko rozumieć, co w przeszłości twojej się stało. I zaczniesz widzieć wydarzenia, których teraz nie widzisz. Dlaczego rzeczy tak się mają, a nie inaczej. I kiedy zrozumiesz to, to będziesz się wstydzić, że miałeś jakąkolwiek do Boga pretensję. Bo dopiero okaże się, że Bóg naprawdę dobrze zrobił. Naprawdę dobrze zrobił. My nie znamy całej tej oprawy tego wszystkiego, co się dzieje. Nie wiemy, jakie są ataki demonów, szatana. Nie wiemy, jak się rzeczy mają tak na dobrą sprawę. Kiedy wszystko poznamy nie tylko subiektywnie, ale obiektywnie, patrząc oczami Bożymi i Bożym poznaniem, Bożym objawieniem, dopiero wtedy się okaże, że Bóg naprawdę sprawiedliwie, miłosiernie i dobrze postępuje. I zawsze tak postępował wobec ludzi, bo to była tylko szansa dla ludzi. To była wspaniała szansa dla ludzi, ażeby ludzie dostąpili chwały i wywyższenia Boga Wszechmogącego. Wreszcie, kochani, Słowo Boże, ten fragment, który czytaliśmy, mówi o tym i wielokrotnie jest to powtarzane, mianowicie o odpocznieniu. Odpocznienie. Gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia Jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. Drugi Tesaloniczan, 1:7 mówi tak. A wam uciskanym dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej. Psalm 132, 13-14 werset mówi, albowiem Pan wybrał Syjon i chciał go na swoje mieszkanie. Tu miejsce odpocznienia mego na wieki. Tu zamieszkam, bo upodobałem je sobie. Drugi Kronik, 6:41. A teraz, Panie Boże, powstań i przyjdź do miejsca swego odpocznienia. Ty i skrzynia Twojej mocy. Twoi kapłani, Panie Boże, niech się przyobleką w zbawienia, Twoi nabożni niech się radują dobrem. Odpocznienie. Bóg tak prowadzi człowieka, aby człowiek dostępował odpocznienia. Bóg tak ułożył cały wszechświat, Bóg tak ułożył całe swoje stworzenie, żeby wszystkie istoty miały według Bożego postanowienia odpocznienie. Po to masz pozostać miękkim na Boże Słowo, nie zatwardziałym na Boże Słowo. Po to masz ufać całkowicie Bogu, bo Bóg dobrze wie, co jest dla człowieka najbardziej potrzebne. Wiecie, jak się obserwuje dzisiejszy czas, dzisiejszy świat, w którym żyjemy, który dookoła nas otacza nas, to widzimy, że dążenie całego świata i ludzie doszli do takiego wniosku, że jeśli człowiek może pracować 8 godzin, to równie dobrze może pracować 10 godzin. A jeśli pracuje 10 godzin, to równie dobrze może pracować 12 godzin. A jeśli pracuje 12 godzin, to równie dobrze może pracować 14 godzin. A jeśli człowiek pracuje i pracuje i pracuje, to trzeba mu jeszcze piękną komórkę dać, prawda? Taki wymysł człowieka, wspaniałą komórkę, drogą komórkę mu trzeba dać. I trzeba mu powiedzieć tak, tylko pamiętaj, nigdy nie wolno ci jej wyłączać. Bo masz być dzisiaj w ogłoszeniach, jak szukają pracownika, to szukają pracownika dyspozycyjnego. Wiecie, jaki to jest pracownik dyspozycyjny? Który w każdej chwili jest do dyspozycji. Śpi z żoną w łóżku i musi być w pewnym momencie nie do dyspozycji żony, tylko do dyspozycji szefa. Po to ci dał przecież komórkę, po to ci dał laptop, czy palmtop, czy jeszcze coś innego, jakiś wymysł, prawda? Za darmo ci się rozdają te rzeczy. Po co? Żebyś był dyspozycyjny. Dyspozycyjny. To znaczy, żebyś nie przestał pracować. Nigdy nie przestał pracować. I w dzień, i w nocy. I w końcu ludzie dochodzą do takiego punktu, w którym jest tak zwany zespół śmierci nagłej. Wiecie, jaki to jest zespół śmierci nagłej? Że człowiek pracuje, 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 pracuje. Nie ma dnia odpocznienia, żadnego dnia odpocznienia. Ani w jednym tygodniu, ani w drugim, ani w jednym miesiącu, ani w drugim, a w jednym roku, ani w drugim roku. I po prostu w pewnym momencie pada. I kiedy pada i biorą go do szpitala, się okazuje, że się już nie da uratować tego człowieka. Po prostu umiera. Takie sytuacje zdarzały się najczęściej w Japonii, ale teraz się zdarzają na całym świecie. W Polsce również, tylko się o tym nie mówi. Dlaczego? Bo Bóg wymyślił coś takiego i wie, że człowiek jest tak ukształtowany, bo jest stworzony na obraz i podobieństwo czyje? Boże! A Bóg stwarzał świat w 6 dni, a 7 odpoczął. A ty jesteś stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Jesteś podobny do Boga. Jeśli Bóg pracował 6 dni, a 7 odpoczął, to ty masz pracować 6 dni i 7 masz odpocząć. Jeśli tego nie zrobisz, to po prostu umrzesz. Po prostu umrzesz, bo człowiek, organizm ma tak ukształtowany, żeby odpoczął. Musi odpoczywać organizm człowieka. Musi odpoczywać. Organizm Boży również musi odpoczywać. Czy dlatego, że umrze? Nie. Ale dlatego, że tak Bóg ukształtował to. Tak Bóg postanowił, tak Bóg zrobił, tak Bóg zechciał i tak ma być. I po prostu tak ma być. I 7 dnia Bogu nie zawracaj głowy, bo Bóg nie pracuje 7 dnia, ale uczestniczy w życiu naszym. W jaki sposób? Jest obecny w chwałach swojego ludu. Jest wśród nas. Jest wśród nas. Uczestniczy w chwałach swojego ludu. Jest z nami i mówi do nas. Po prostu mówi. Nie pracuje tego dnia. Po prostu mówi do nas. Ma z nami społeczność, ma z nami więź, z nami przebywa, chce z nami przebywać. Oderwij się człowieku od twojej pracy i bądź ze mną. Teraz mamy czas dla siebie. Mamy czas. Przez całe te 6 dni pracowaliśmy ciężko. Teraz mamy społeczność. My mamy się nauczyć tego i nie być zatwardziałymi w swoich postanowieniach, ale być pełnymi ufności do Boga, bo Bóg wie, w jaki sposób nas poprowadzić. Bóg wie, w jaki sposób czynić cuda w naszym życiu. W jaki sposób to wszystko ukształtować i ułożyć w naszym życiu. My mamy być ludźmi, którzy są ukształtowani na obraz i podobieństwo Boże. Zostałeś stworzony na obraz Boży. A teraz, żeby być podobnym do Boga, to się staraj na każdy dzień, żeby być podobnym do Niego. Żeby w swoim postępowaniu podejmować decyzje takie, które będą cię przybliżały do Boga twojego. Po prostu na każdy dzień szukasz Jego słowa, szukasz społeczności z Nim, szukasz Jego nakazów, szukasz, ażeby je wykonać, aby według nich żyć, ażeby to dało nam żywot wieczny. Bóg ma dla nas przygotowane odpocznienie niebiańskie. Ale jeśli myślimy, że w niebie będziemy odpoczywać 7 dni w tygodniu, to jesteśmy w błędzie. Bo Słowo Boże nam mówi, że w Królestwie Bożym będziemy pracować. Więc ci, którzy nie chcą pracować, nie muszą też się wybierać do Królestwa Niebios. Bo tam będzie praca. Różnica jest taka, że Słowo Boże nam mówi, że tam będziemy pracować bez znużenia. Nie będziesz człowiekiem wymęczonym, nie będziesz człowiekiem znużonym, będziesz człowiekiem, który będzie pracował dla Boga i będzie odpoczywał w odpowiednim momencie. Odpowiednie przerwy są wyznaczone, odpowiedni czas odpoczynku jest wyznaczony. To wszystko u Boga jest według ładu i porządku. Tak mówi Słowo Boże, bo Bóg jest Bogiem porządku i ładu. Bóg wszystko ułoży tak, żeby wszystko miało swoje miejsce. Ale my mamy się tego nauczyć już tutaj na ziemi. Już tutaj na ziemi. Tam w Królestwie Niebios nie będzie zatwardziałości. Nie będzie zatwardziałości, bo też nie będzie demonów i szatana. W Królestwie Niebios, kiedy wejdziemy, to wejdą tam tylko takie osoby, które nigdy nie buntują się przeciwko Bogu. One tutaj na ziemi nauczyły się żyć w pokorze przed Bożym obliczem. Tutaj na ziemi nauczyły się niebiańskich zasad życia. Tutaj na ziemi. Kiedy idziesz do Królestwa, a nie znasz zasad Królestwa Niebios i życia w Królestwie Niebios, to nie będziesz osobą przystosowaną odpowiednio do Królestwa Niebios. Bóg dał ci życie tu na ziemi i powiedział, jakie będzie życie w niebie. Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że w niebie, to co będzie w niebie, to masz przedsmak tego tutaj na ziemi. Jest dokładnie tak powiedziane. Przedsmak tego masz tam tutaj na ziemi. Dlatego Słowo Boże mówi, że tu na ziemi naucz się, jak masz żyć w niebie. Tu się uczysz, jak będziesz żyć w niebie. Dlatego trzeba stosować w życiu naszym codziennym niebiańskie zasady. Niebiańskie zasady. Dlatego Słowo Boże nam mówi, że wiara, nadzieja, miłość to są wielkie rzeczy. Z nich największa jest miłość. Bo wiara i nadzieja w Królestwie Niebios już nie będą potrzebne. Ale miłość przechodzi tam. Ona stamtąd przyszła i tam z powrotem wraca. Wierzyć nie będziesz musiał w nic już, jak wejdziesz do Królestwa Niebios. Wszystko będziesz widzieć. Ufać też nie będziesz musiał, dlatego że tam już jest urzeczywistnienie twojej ufności. Ale miłość, jak nie nauczysz się tutaj kochać, tutaj miłować, to nie możesz tam wejść. Bo bez miłości nikt do Królestwa Bożego nie wejdzie. Dlatego powinniśmy się nauczyć Bożych zasad postępowania. Zatwardziałość musi być absolutnie wyrzucona z twojego i mojego życia. Żadnej zatwardziałości. Miękkość, podatność na Boże Słowo. Podatność na Boże Słowo. Kiedy słyszysz Boże Słowo, miękniesz. Wiecie, przykład z Biblii ostatni, tylko dam i kończymy. Mianowicie w życiu Dawida była taka sytuacja, kiedy on zgrzeszył. Tam dotyczyło sprawa Betrzeby, żony Uriasza. Pamiętacie, co tam miało miejsce? Kiedy przyszedł do niego prorok i podał przykład, jak to pewien człowiek zrobił z owcami i gościem, który do nich Pamiętacie, to był przykład dokładnie, żeby uzmysłowić Dawidowi, że to on jest właśnie tym grzesznikiem. I na końcu, kiedy prorok powiedział, to ty jesteś królu tym, o którym ten przykład mówi, to co Dawid powiedział? Zmiękł na Boże Słowo. On nie był zatwardziały w swoim sercu. I dlatego Bóg o Dawidzie powiedział, że to jest człowiek według mojego serca, bo jest podatny na moje słowo, jest podatny na moje napomnienie, jest gotowy ustąpić, jeśli niewłaściwie postępuje, a ja mu zwrócę na to uwagę. Kochani, nauczmy się wyrzucać zatwardziałość z naszych serc. Nauczmy się ufać całkowicie Bogu. I jeżeli Bóg pokazuje coś w życiu naszym, że coś jest ważne, to po prostu pójdźmy w tym kierunku. Bo Bóg wie, co jest dla nas lepsze. Bóg wie, w jaki sposób nas wprowadzić w odpocznienie. Bóg chce, żebyś żył. Ale Słowo Boże mówi, bo po co macie przedwcześnie umierać? Możesz umrzeć we właściwym czasie, a możesz przedwcześnie. Od ciebie zależy. Dlatego poddaj się Bożemu działaniu i niech cię w tym Bóg błogosławi i niech cię prowadzi. Amen.